Szanowna Pani Marszałek, Sejmu Rzeczypospolitej, Panie Starosto, Panie Prezydencie, Panie Prezesie i wszyscy wielce szanowni goście według stopni i tytułów, drodzy bracia w kapłaństwie, przedstawiciele kapituły gorzowskiej i zielonogórskiej, wszyscy zebrani w kolegiacie głogowskim. Każdej niedzieli Bóg kieruje do wierzących i niewierzących, do każdego człowieka swoje słowo miłości, słowo pouczenia, słowo prawdy. To słowo jest objawieniem Jego woli. Uświadomiamy sobie, że znajdujemy się w historycznym miejscu Dolnego Śląska, ziemi głogowskiej, które od 900 lat żyje świadectwem otwierania się na to Słowo, Słowo Boga. Żyje świadectwem modlitwy liturgicznej jako odpowiedzi na Bożą miłość. I mamy poczucie, że przez wiele lat tej modlitwy tutaj, w tej kolegiacie nie było. Ale to miejsce jest też przykładem zmagania się naszych przodków ze swoimi wadami, słabościami, ze swoimi grzechami. W tych murach przez wieki były odczytywane teksty biblijne i przez wieki pochylano się nad ich znaczeniem, ale też próbą stosowania ich w życiu. Słowo z pierwszego czytania. Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca. W jakim celu została wzniesiona ta piękna świątynia? Intencją byłoby prowadzić człowieka do Boga, aby dać mu szansę na znalezienie Boga, aby tu mogło kształtować się w doświadczeniu miłości ludzkie serce. Dzisiejsze pierwsze czytanie to czytanie bardzo mocno pokazujące prawdę o kondycji człowieczeństwa. Ciągle pojawiają się dyskusje, co jest grzechem, a co nie jest. Wielokrotnie słychać głosy, że trzeba Kościół uwspółcześnić. Uwspółcześnić trzeba prawdę Ewangelii. Może się rodzić w naszych sercach pytanie, jaka jest prawda. I Ezechiel akcentuje, że obok świata opinii jest też świat prawdy. Wiara jest tą rzeczywistością, która ma nas uczyć tego poszukiwania prawdy o Bogu, a w jej perspektywie także o nas samych. Często mamy inne dążenia, pragnienia, ale sam Jezus podkreślał, że tym, co nas wyzwala z mocy grzechu, z panowania zła, jest właśnie prawda. Dlatego prorok zaprasza, by ciągle poznawać wolę Boga, czego od nas oczekuje, do czego nas powołuje. Nawet jeśli ta prawda przewróci nasze życie do góry nogami, to jednak zawsze doprowadzi nas do pełni dobra. Ta świątynia była i jest, na szczęście, dzięki Bogu, miejscem odczytywania woli Bożej w życiu człowieka, na drodze Jego ofiarnej służby. To doświadczenie spotkania miłości służebnej w osobie Jezusa Chrystusa przemieniło Pawła z mordercy, uczyniło go wielkim apostołem. Tylko spotkanie z osobą kochającego Boga jest w stanie przemienić nasze serca, wyprowadzić nas z niewoli grzechu. Święty Łukasz w przypowieści o dwóch synach posłanych przez Ojca do pracy w winnicy pokazuje prawdę dotyczącą również naszego życia w Kościele. Prawda tej Ewangelii mówi o posłaniu do winnicy, która jest symbolizowana w tym obrazie ewangelicznym, ale my to rozumiemy jako posłanie do pracy w Kościele. Każdy z synów Ojca jest posłany do tej pracy, do troski o dobro, nie tylko widzialne, ale też to niewidzialne. I dziś gromadzimy się w świątyni, która jest dla nas znakiem wielu pięknych, ale i dramatycznych momentów w historii. Widzimy odbudowane mury, które noszą jeszcze na sobie liczne blizny przeszłości. Ta kolegiacka winnica jest odbudowywana siłą i zaangażowaniem wielu dzieci Boga. I choć pięknieje, to jednak Bóg pyta nas też o ten duchowy wymiar winnicy. Ten wymiar duchowy, kulturalny, społeczny wpisuje się w życie edukacyjne, duszpasterskie, modlitewne głogowskiej kolegiaty. Nie sposób nie zauważyć, że w cieniu kolegiaty głogowskiej pięknie w ostatnich latach rozwija się pomoc dla chorych i niepełnosprawnych, dla ludzi potrzebujących takiego duchowego wytchnienia. Tutaj przy kolegiacie tak pięknie realizują swój charyzmat dziś pracownicy krzyża. Drodzy w Panu, kapituły kanoników, bo myślę, że to jest jakby temat dzisiaj wiodący, zrodziły się w IV wieku na podłożu życia wspólnego duchownych. Kanoniczny styl życia propagowali święty Eusebiusz z Werceli, święty Augustyn. Około XI wieku pojawili się tak zwani kanonicy regularni, prowadzący życie wspólne oparte na ślubach zakonnych. W związku z tym dotychczasowych kanoników, którzy prowadzili życie wspólne bez składania ślubów, zaczęto nazywać kanonikami świeckimi. Ci, jeśli byli zgromadzeni przy kościele katedralnym, stanowili kapitułę katedralną, jeśli zaś prowadzili życie wspólne przy innym, znaczniejszym kościele, tworzyli kapitułę kolegiacką. Na Soborze Laterańskim II w 1139 roku kapitułom kanonickim przyznano prawo wybierania nawet biskupów. Biskup przed podjęciem ważniejszych decyzji dotyczących rządzenia diecezją musiał zwracać się z prośbą o opinię, a niekiedy nawet musiał uzyskać jej zgodę. Szczególnie ważną rolę kapituły odgrywały w razie niemożności sprawowania urzędu przez biskupa oraz podczas wakatu w stolicy biskupiej. Największy rozkwit kapituł przypada na XIII i XIV wiek. U schyłku XVI wieku kapituły kanonickie, katedralne i kolegiackie zaczęły stopniowo tracić na znaczeniu. Ich znaczenie próbował podnieść kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku, przyznając im miano senatu i rady biskupa. Zgodnie z postulatami Soboru Watykańskiego II zaszczytne miano senatu biskupa otrzymała rada kapłańska, zaś kapitułom katedralnym i kolegiackim pozostawiono zadanie spełniania bardziej uroczystych czynności liturgicznych w kościele katedralnym lub kolegiackim. Pomimo ograniczonych uprawnień, kapituły kanoników wciąż wybierają znaczący wpływ na życie kościołów lokalnych. Dotyczy to zwłaszcza tych kapituł, które mają wielowiekowe tradycje i bogate doświadczenie historyczne. Każda diecezja ma swoją historię, o której należy przypomnieć młodym pokoleniom kapłanów i wiernych świeckich. Ona przecież jest wyjątkową nauczycielką życia. Jednym z celów statutowych kolegiackiej kapituły jest otaczanie opieką i kultywowanie chrześcijańskich tradycji. Troska o rozwój życia, również oprócz modlitwy, także życia kulturalnego regionu. Tego rodzaju działania wydają się szczególnie ważne w coraz bardziej laicyzującym się świecie, przechodzącym taki przyspieszony proces globalizacji, która zacierając wszelkie odrębności, niszczy tożsamość człowieka, pozbawia go korzeni oraz uniemożliwia mu jakąkolwiek identyfikację, odnoszenie się do autorytetu, w tym również autorytetu religijnego. Kapituły kanoników dalej stanowią bardzo ważny element w strukturze kościołów partykularnych. Świadczy o tym fakt, że w Polsce nie tylko nie znosi się kapitów, ale reaktywuje stare i tworzy nowe kolegia kapitularne, które cieszą się wielkim uznaniem nie tylko u kapłanów, ale także wśród wiernych świeckich. Kapituły ze swojej strony winny korzystać ze wszystkich uprawnień przyznawanych im przez prawo, aby aktywnie uczestniczyć w życiu kościoła lokalnego i także kształtowaniu jego oblicza. Głogowska kolegiata należy do najstarszych instytucji kościelnych w Polsce. Właśnie od księdza profesora przed chwilą usłyszałem jakby najnowsze badania, że ta głogowska kolegiata była najstarszą kolegiacką kapitułą w Polsce. Była pierwszą wśród wszystkich kolegiat na Śląsku i choć ostatnia wojna obeszła się z nią bardzo okrutnie, dziś cieszy oko mieszkańców kolegiata jako kościół, ale także mija 900 lat od ustanowienia kapituły, która miała tutaj swoje znaczące miejsce w czasie licznych spotkań modlitewnych, uroczystości. Liczne wydarzenia historyczne zawsze odbywały się z obecnością członków kapituły kolegiackiej. Kapituła, która powstała w Głogowie, była pierwszą tego typu na całym terenie archidiecezji wrocławskiej. Jak zauważył również nasz historyk, ksiądz dr Adrian Put, kanonikami głogowskimi byli duchowni zaakceptowani przez biskupa wrocławskiego. Wśród nich wielu było związanych z dworami królewskimi, czeskim i węgierskim, z dworami księstw legnickiego, głogowskiego, ścitawskiego, wrocławskiego, ziemlickiego, żagańskiego oraz cieszyńskiego. Kapituła głogowska musiała być na tyle prestiżowa, że o kanonie w niej starali się dla swoich podopiecznych również biskupi innych diecezji, a nawet stolica apostolska. Wśród kanoników byli uczeni i profesorowie uniwersytetów krakowskiego, bolońskiego czy też lipskiego. Kapituła prowadziła własną szkołę kolegiacką, która była pierwszą szkołą w mieście Głogowie. Choć nie znamy daty jej powstania, to wiemy, że w połowie XIII wieku na jej czele stał scholastyk Rambold. Szkoła kolegiacka była centrum życia intelektualnego całego księstwa głogowskiego. Koniec kapituły nadszedł wraz z decyzjami władz pruskich z 1810 roku. Najczarniejszym czasem dla kolegiaty całej kapituły był okres zakończenia II wojny światowej. Krótko przed końcem wojny Głogów został zamieniony w twierdzę. Miasto było oblegane przez Armię Czerwoną od 11 lutego do 1 kwietnia 1945 roku. Zniszczeniu uległo 90% budynków miasta, w tym również i ta szacowna kolegiata. Kolegiata była prawdziwą raną w mieście, które zaczęło podnosić się z wojennych ruin. Głogów zaczął szczególnie intensywnie rozwijać się wraz z odkryciem złóż miedzi. To miało także przełożenie na konkretną pomoc dla odbudowy kolegiaty. I dzisiaj pragnę w obecności najwyższych władz Rzeczpospolitej podziękować Ministerstwu Kultury i Sztuki, władzom KGHM, Fundacji KGHM, władzom miasta Głogowa, wielu ludziom dobrej woli, parafianom za istotną pomoc w odbudowie kolegiaty. Pragnę podziękować księdzu prałatowi Ryszardowi Dobełowiczowi za odważną i pełną zaangażowania pracę, za to uratowanie naszego skarbu, zarówno wiary, jak też dziedzictwa narodowego. Dziś dzieło to kontynuuje ksiądz kanonik Rafał Zenda. do odzyskanego materialnego kościoła. Chcemy zauważyć instytucję kapituły kolegialskiej, jej szlachetną i bogatą przeszłość. I to pewnie będzie przedmiotem badań jeszcze szczegółowych i wyciągania pewnie wniosków, ale także chcę to podkreślić, z jej udziałem chcemy iść w przyszłość. Dlatego podjąłem tę historyczną decyzję przywrócenia kapituły kolegiackiej w Głogowie na większą chwałę Boga i dla pożytku lokalnej wspólnoty Kościoła i ziemi głogowskiej. Amen.